Strefa komentarzy.
Dzień dobry, Kuba Kaługa, kłaniam się i zapraszam na strefę komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Razem z obecnymi w naszym studiu komentatorami Piotr Beniuszys, magazyn Liberté. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Krzysztof Kwiatek, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.
Robert Kwiatek, dzień dobry.
Robert Kwiatek, skąd ten Krzysztof mi się tu wziął? Absolutnie, Robert Kwiatek, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Maciej Sandecki, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego. Dzień dobry.
Witam państwa.
Mam pewne podejrzenie, skąd ten Krzysztof, ale to wyjaśnimy sobie.
Też go przeczytałem już wcześniej.
Poza anteną. To taki mały kryzys na początku. A propos małych kryzysów, Jarosław Kaczyński powiedział, że kryzys orderowy to żaden kryzys, jest taki mały kryzys. Kryzys orderowy oczywiście to jest takie medialne hasło, które dotyczy tej sytuacji, z którą mamy aktualnie do czynienia, tego, no, można powiedzieć, ochłodzenia relacji dyplomatycznych między Polską a Ukrainą, przynajmniej w takiej wierzchniej warstwie medialnej. Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Załęskiemu to jest ta decyzja z ostatnich dni. Także decyzje innych polityków ukraińskich, innych ważnych osobistości o oddaniu swoich państwowych odznaczeń, które od Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali. Jak to odbieracie? Po prostu chcę tak na wstępie zapytać w warstwie właśnie takich stricte emocji, czy jednak gdzieś głębiej patrzycie na to wszystko, Maciej Sandecki?
No ja bym bardzo chciał wierzyć w to, co powiedział Jarosław Kaczyński, że to jest jakiś mały kryzys, ale wydaje mi się, że chyba raczej nie. Bo wszyscy widzimy, jakie to emocje wywołuje po obu stronach od kilku dni. Wśród polityków polskich, ukraińskich, znaczy nie tylko nawet od kilku dni, od już kilku tygodni, bo pamiętajmy, że na przykład Lech Wałęsa tą przypinkę sobie odpiął ukraińską na znak protestu przeciwko nadaniu tej jednostki imienia bohaterów UPA. Więc tych wypowiedzi od kilku tygodni było dużo i one nie milkną, nie cichną i obawiam się, że to tak szybko, jak Jarosław Kaczyński mówi, nie ucichnie. I że to przełamało pewną taką, no, jak to się mówi, że coś wylało się.
Czale goryczy.
Czale goryczy, tak. Mm-hmm. Tego słowa mi zabrakło. I to tak szybko nie minie, oceniam to wszystko fatalnie. Fatalnie to oceniam, bo to absolutnie nikomu nie służy, ani Polsce, ani Ukrainie. I żeby było jasne, ja tutaj odpowiedzialnością za tą sytuację obarczam polityków obu państw. Znaczy fatalnie zachował się prezydent Ukrainy Zełenski, decydując się na nadanie tego imienia. Znaczy tam wszystko wiadomo, że to ci żołnierze niby chcieli i on tak to tłumaczy. No ale ostatecznie on wziął w tym udział również, podpisał się pod tym. No i też fatalnie oceniam reakcję naszego prezydenta, bo uważam, że ona była nadmiarowa. Można to było inaczej załatwić, tak mi się wydaje, był czas. We wszystkim tym buzują jakieś takie emocje bardzo nacjonalistyczne, nakierowane na rozdrapywanie ran przeszłości, historii, a gdzieś wszystkim ginie ta teraźniejszość i przyszłość, która jest równie, a może nawet ważniejsza niż to, moim zdaniem ważniejsza, bo historii nie da się cofnąć. Historii nie da się cofnąć. Ona była trudna, straszna, ale to już było. To było 80 lat temu. Nie da się tego cofnąć. Możemy ją zakłamywać, niektórzy próbują, ale prawda jest prawdą historyczną i tego się nie da zapomnieć. Natomiast pamiętajmy również, że żyjemy tu i teraz, tak? A żyjemy w bardzo trudnej sytuacji wojennej. Ukraina ma w tej chwili, no, może to zabrzmi brzydko, ale ważniejsze sprawy na głowie niż zajmowanie się ekshumacjami sprzed 80 lat, bo ona codziennie ma ofiary, codziennie lecą tam bomby, codziennie giną ludzie, codziennie giną kobiety i dzieci, codziennie ruskie bomby uderzają w elektrownie, w inne infrastrukturę krytyczną i tam naprawdę jest dużo do zrobienia, a im zabrakło empatii na naszą wrażliwość historyczną, z naszej strony mam wrażenie, naszym politykom zabrakło nieco empatii na to, w jakim sytuacji jest obecnie Ukraina, w jak trudnej sytuacji jest też również prezydent Zełenski, który musi co chwila mobilizować nowe roczniki żołnierzy na front. I to nie jest łatwe.
Robert Kwiatek, bardzo proszę. Też może wrócę do tego, co Maciej powiedział, bo to jest też bardzo istotne. Jedna z jednostek sił zbrojnych Ukrainy otrzymała decyzją prezydenta Wołodymyra Zełenskiego imię bohaterów ukraińskiej powstańczej armii, bohaterów UPA.
Zgodzę się z Maciejem, że nikomu nie jest to potrzebne dzisiaj, natomiast Maciej odwołuje się do historii. Nie, to są czyny dzisiaj, bo to dzisiaj nazwano tą jednostkę. To dzisiaj mamy problemy relacyjne z Ukrainą. Tak jak Polska pięknie otworzyła swoje serca, Polacy i rząd polski na Ukraińców, tak ja mówiłem, że przyjdzie moment zniechęcenia, a potem przyjdzie moment wrogości. Wchodzimy w etap wrogości w tej chwili, bo nie potrafiliśmy w tym momencie zbudować sensownych, fajnych relacji, które powinniśmy zbudować. Ani my, ani Ukraińcy, bo to nie jest kwestia winienia. I też nie winię tutaj opcji takiej czy innej, bo dużo błędów zostało popełnionych za poprzednich rządów PiS-u, gdzie ja też sygnalizowałem pewne rzeczy, pewne sytuacje bardzo niebezpieczne. Tak samo w tej chwili dalej te błędy są popełniane. My nie mamy świadomej, mocnej polityki polskiej w stosunku do Ukrainy. Nasza polityka opiera się na tym, że otwieramy serca. To jest nasza siła, ale też nasza słabość w polityce. Polskie państwo powinno mieć swoje narzędzia, swoje możliwości. Nie może być sytuacji takiej, że nie wiem, spada rakieta ukraińska w Przewodowie, ginie dwóch Polaków i do tej pory nie ma żadnej reakcji, nic, żadnego przeproszenia. Już nie mówię o odszkodowaniach, nie mówię o symbolicznym położeniu kwiatów. To się dzieje dziś. Nie mówimy o rzeczach z okresu tamtego Wołynia, bo rzeczywiście, czy jest czas w tej chwili na ekshumację? Ten czas jest. Ukraińcy mają zasoby, tak samo my mamy zasoby. To nie jest tak, że tam non-stop trwa olbrzymia, wielka wojna. Nie mamy polityki takiej jak Węgrzy, którzy niby są skłóceni, nie wiem czy państwo wiecie, ale na przykład do polskich wiosek, miasteczek wjeżdżają te oddziały pozyskujące żołnierzy na front, łapią Polaków, bo ja mam sytuację, Marcin Fijas ostatnio nagrał też taką relację, rozmowę opowiadając o tych naszych relacjach, o naszych politykach. W Hucie Pieniaskiej była rocznica, jechali Polacy autokarami, starsze osoby, które się bały tam jechać, babcie. Policja ukraińska zatrzymuje ten autobus, wysadzają ludzi 3-4 kilometry przed, jedzie samochód naszej ambasady. Ja widziałem film z tego, dlatego o tym opowiadam. Marcin próbuje zatrzymać, powiedzieć, żeby pomóc, że ci ludzie nie będą tymi polnymi drogami 3-4 kilometrów i żeby pomóc tam, żeby interweniować. Ten samochód przejeżdża, w ogóle się tym nie interesuje, ci Polacy idą na te uroczystości. Nie odbywa się tam msza święta. To są bardzo złe zachowania, które mają miejsce dzisiaj. I w ten sposób ja jestem absolutnie zwolennikiem budowania naszych wspólnych relacji, takich jak próbował swego czasu Piłsudski. Ja byłem przekonany, że jak wybuchła wojna, to nasze relacje będą zacieśnione, bo to jest najlepsza okazja ku temu. Niestety każdego dnia przekonywałem się, że jest tylko gorzej i gorzej i nikt nie potrafi tego powstrzymać. To, że prezydent zareagował w ten sposób, tak zareagował, ja wolałbym, żeby jednak rząd reagował. My za te Starlinki płacimy tam wiele rzeczy, naprawdę pomagamy dalej. Nie można Polakom za wiele zarzucić. Natomiast druga strona cały czas nas, można powiedzieć, prowokuje. I to jest taka moja diagnoza, bardzo przykra. Ja bym nie chciał, żeby tak było, ale tak jest.
Piotr Beniuszys, jak to wszystko odebrałeś?
Moja opinia na temat decyzji prezydenta Nawrockiego jest trochę jak kot Schrödingera. To znaczy, ona jest równocześnie pozytywna, jak i negatywna. Po prostu zależy, od której strony na to spojrzeć. Znaczy, jeśli przyjrzymy się ocenom Polaków, polskiej opinii publicznej, to trzeba jasno powiedzieć, że zdecydowana większość Polaków popiera decyzję o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. To jest 80%, a nawet ponad w elektoracie prawicy, ale również w elektoracie Partii Demokratycznej jest to niewielka, ale jednak większość. Także jeśli prezydent Nawrocki jest prezydentem wszystkich Polaków i powinien się kierować emocjami, odczuciami większości opinii publicznej, no to niewątpliwie podjął właściwą decyzję. Drugą kwestią jest tutaj, tu już nie chcę za długo o tym mówić, bo o tym już mówili przedmówcy, rzeczywiście, jeśli chodzi o sam spór per meritum, tak, dyskusja o prawdzie historycznej o tamtych czasach, od czego to wszystko się tutaj zaczęło, no to racja leży po polskiej stronie, tak, UPA jako całość jest nie do obrony, tak, podejście Zełenskiego i elit ukraińskich do UPA jest się trochę jak do tego przysłowiowego ciastko. Nie chcieliby mieć UPA i zjeść UPA. Znaczy najchętniej chcieliby mieć UPA, które walczyło tylko i wyłącznie ze Związkiem Radzieckim i NKWD o niepodległość Ukrainy, ale nie miało na koncie wcześniej zbrodni w postaci ludobójstwa 100 tysięcy polskich cywilów. Tak? Fajne byłoby takie UPA, gdyby było, tylko takiego UPA nie ma. Jest takie UPA, jakie jest. I teraz w ramach procesu derusyfikacji, dekomunizacji ukraińskiej przestrzeni publicznej, narracji i tożsamości, w sytuacji, kiedy to jeszcze było przecież za czasów Partii Regionów i niesławnego byłego prezydenta Janukowycza, bardzo mocno podkreślano, że w zasadzie cała tożsamość ukraińska jest tak naprawdę prorosyjska, że te dwa narody są zlepione, że to może nawet w zasadzie jest jeden naród. Tak, to była ta narracja Partii Regionów, tak, w tamtych czasach, jeszcze przed pierwszą agresją rosyjską na Ukrainę w 2014 roku. I oni, patrząc na swoją historię, mają niewiele motywów, które kierują narrację w drugą stronę. I stąd jest to UPA. Tak? Mój kolega redakcyjny dzisiaj rano na Facebooku publikował, że 250 różnych ulic, placów, różnych miejsc w Ukrainie, zwłaszcza wschodniej, czyli ta, gdzie ta prorosyjska narracja kiedyś dominowała jeszcze dekadę temu, uzyskało różne nazwy nawiązujące do UPA. Tak, czyli ulica Bandery, ulica tego pułku UPA, innego pułku UPA i tak dalej. Na to reakcji nie było. Natomiast ta reakcja się pojawia teraz. Teraz pytanie jest, dlaczego teraz, na kilka dni przed Ukraine Recovery Conference, prezydent Nawrocki akurat teraz tak ostro zareagował?
Ta koincydencja jest szkodliwa dla tego, co ma się wydarzyć w Gdańsku za kilka dni? Co ma się dziać w Gdańsku od czwartku?
Nieopatrznie powiedziałem, dlaczego z jakich dwóch powodów można oceniać pozytywnie decyzję Nawrockiego. Nie powiedziałem, z jakich powodów można oceniać ją negatywnie. Więc negatywnie można oceniać z tego powodu, że chodzi o polskie bezpieczeństwo narodowe. Tak? O rzecz ważniejszą, z całym szacunkiem dla bardzo ważnej rzeczy, jaką jest pamięć o ofiarach Wołynia. Bezpieczeństwo narodowe Polski dziś, jutro, za 5-10 lat jest ważniejsze od tego. Tak? Los naszych dzieci i wnuków jest ważniejszy w mojej ocenie od losu Polaków, którzy zostali pomordowani 80 lat temu. Z tego prostego powodu, że im już nie pomożemy. A nasze dzieci i wnuki możemy uchronić przed jakimiś dramatami w stylu Irpienia czy Buczy. Polska prawica zakłada, że Stany Zjednoczone to jest jedyny sojusznik, którego potrzebujemy i wystarczy się na nim oprzeć. Moja cena jest inna. Potrzebujemy wielu sojuszników, potrzebujemy sojuszników w Europie. Zawieramy umowy z Francją, z Wielką Brytanią, bardzo dobrze, ale mam wrażenie, że może się okazać w ciągu najbliższej dekady, że naszym najważniejszym militarnym sojusznikiem może być właśnie Ukraina. Dlatego nie należy tych relacji pogarszać. Stawiamy bezpieczeństwo narodowe tutaj na szali i robimy spory błąd. A druga kwestia właśnie związana właśnie z tą konferencją. Chodzi też o interesy, krótko mówiąc, interesy ekonomiczne. Tak? Odbudowa Ukrainy to będą kontrakty na wiele miliardów. Pewne decyzje być może zapadną tu w Gdańsku za kilka dni, akurat w momencie, kiedy polsko-ukraińskie relacje spadły na absolutny poziom dna. Chyba najgorszy od czasu, kiedy oba państwa odzyskały suwerenność. Chyba nawet ze czasów Janukowycza mieliśmy lepsze relacje z Ukrainą. Więc cóż, dostarczymy pięknych sal konferencyjnych, wygodnych hoteli, restauracji, aby Ukraińcy z przedstawicielami, delegacjami państw Europy Zachodniej, Holenderami, Duńczykami czy Francuzami umówili się na odbudowę Ukrainy.
I chyba zrobili interesy bez udziału
w Gdańsku, tak. I chyba nie o to nam chodziło, tak? Bo interes ekonomiczny brzmi brzydko, ale już dobrobyt pokolenia naszych dzieci brzmi lepiej. Wydaje mi się, że to jest ważny interes.
Robert Kwiatek?
Chciałbym się odnieść, bo nie zauważamy jednego ważnego aspektu, jakoś go pomijamy, bo straszymy faktycznie Rosją, a ja bym postraszył jednak trochę Ukrainą i ich nacjonalizmem. Bo przeżyliśmy to na Wołyniu, niestety mamy też złe doświadczenia. Czym innym jest zupełnie Ukraina Zachodnia, która absolutnie nie lubi nas, nie lubiła, nawet jak wybuchła agresja. Ja tam byłem na miejscu, wiem, jakie są relacje. Czym innym jest Ukraina Zachodnia, czym innym jest Wschodnia. Ja uważam, że w ogóle są dwie Ukrainy, jeśli chodzi o mnie. I nie chodzi o to, żebym ja dzielił ten naród. To są zupełnie inne osoby. Ja się boję nacjonalizmu ukraińskiego, który równie dobrze poprzez wyposażoną, wyszkoloną świetnie armię może robić nam kłopotów dużo, bądź poprzez ludzi, którzy przyjadą po wojnie, poprzez różne działania, możemy mieć z tym dużo kłopotów. Więc jeżeli mówimy o przyszłości dzieci, to na ten element też zwracajmy uwagę. Nie zamykajmy oczu na to, bo to jest nasz sąsiad, to jest polityka. Pragmatyzm nasz, o dziwo, i powiem tu coś bardzo niewygodnego, niefajnego, polega na tym, że dla nas lepiej by było, żeby obie strony w czasie tych działań wojennych, mówię dla Polski, traciły siły, a nie zyskiwały. A my w tym czasie powinniśmy siły nasze budować. I to jest taki pragmatyzm na przyszłość.
Maciej Sandecki, bardzo proszę, bo po minie nie do końca mogę odczytać, jak odebrałeś to, co Robert powiedział przed chwilą.
Znaczy, ja mam generalnie bardzo negatywny stosunek do nacjonalizmu jakiegokolwiek. Nacjonalizm jako pewna idea jest według mnie chorobą, która toczy współczesny świat i która nacjonalizmy po obu stronach się wzajemnie triggerują, jak gdyby. Jedni nacjonaliści zauważają tylko drugich nacjonalistów i tego, co oni robią. I wzajemnie się nakręcają w swojej takiej nacjonalistycznej retoryce wrogości. I to jest bardzo niebezpieczne, że obaj prezydenci, mam wrażenie, i Zełenski, i Nawrocki, są zakładnikami tych dwóch nacjonalizmów. Karol Nawrocki, wiadomo, bardzo z tym środowiskiem jest związany, czy też swój przekaz kieruje do tej grupy, licząc na kolejne wybory. Widzieliśmy to też w kampanii jego wyborczej, jak on uczestniczył w Marszu Niepodległości i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego rozwijał, bo wszyscy wiemy, o co chodzi. Podobnie prezydent Zełenski z racji pewnych działań na froncie musi, że tak powiem, podlizywać się tym nacjonalistycznym ukraińskim ugrupowaniom, bo oni stanowią jakiś trzon tych różnych jednostek wojskowych. Tam ta retoryka też jest obecna. Wiemy, że tam te banderowskie flagi powiewają nad tymi oddziałami i tak dalej, i tak dalej. Więc obaj są zakładnikami dwóch nacjonalizmów i to nigdy nie prowadzi do niczego dobrego. Zapominamy o tym, że jednak większość, zdecydowana większość społeczeństwa i w Polsce, i w Ukrainie chce pokoju, chce normalnie żyć. Nie interesuje ich tak bardzo historia zamieszkła, interesuje ich bardziej tu i teraz. Spokojne życie, spokojna wspólna praca. A ja mam nadzieję, że politycy po obu stronach zapominają o tym i te historyczne aspekty, symboliczne aspekty bardziej ich interesują niż to, jak tutaj teraz po tej decyzji Karola Nawrockiego 1,5 miliona Ukraińców, którzy tutaj żyją, pracują, pracują na kasach, w sklepach, w firmach, sprzątają i tak dalej, robią najróżniejsze rzeczy, zakładają firmy. Jak oni mają się teraz tutaj dobrze czuć?
Ja bym, Maciu, jednak zaprotestował, jeżeli
to mówię. To samo mówię o drugiej stronie. My też się możemy oczywiście źle z tym wszystkim czuć. Tak, ja podkreślam, historia jest ważna, ale teraźniejszość i przyszłość jest ważniejsza. I to jest fatalna decyzja, że teraz po prostu prezydent Polski i prezydent Ukrainy się pokłócili o medal i w sytuacji absolutnie ekstremalnej, wojennej, nie utracili ze sobą kontakt, tak?
Macieju, ja bym zaprotestował zestawianiem takim mówienie o polskim prezydencie, który idzie pod biało-czerwonymi sztandarami na Marszu Niepodległości, o nacjonalizmie prezydenta.
To jest nacjonalistyczny marsz.
Przepraszam, my mówimy tutaj o flagach nieukraińskich, niebiesko-żółtych, bo nie mamy z tym problemu. Wiszą one u nas, nie mamy z nim problemu. Mówimy o flagach banderowskich, czarno-czerwonych, czerwono-czarnych. Ja jak pojechałem na Ukrainę, gdyby wybuchła wojna, z przeświadczeniem pomocy, gdy relacjonowałem w Kijowie pierwszą barykadę, na której widziałem banderowską flagę, mnie nazywano rozkłonucą i tak dalej. W tej chwili te flagi, bo w okręgu lwowskim tych flag było od groma, to jest zupełnie co innego, natomiast one poszły dużo dalej. Jest reakcja nasza, to nie jest problem z orderem, to jest problem z tym, jaką tożsamość budują Ukraińcy. I ta tożsamość jest w kontrze niestety do nas, do Polaków, nie do Rosjan. W tej chwili tak to budują.
No, my to tak odbieramy. Ale tak odbieramy. Ich narracja od początku jest taka, że oni budują w kontrze do Rosjan, oni walczą w Rosji. Podbudowują się tą historią UPA po to...
Przepraszam, bo Maciej, dla nich ty wiesz w ogóle, kto pierwszy zbudował tą armię ukraińską UPA, bo to wcale nie był... To nie są ci ludzie. Tam są inne korzenie dużo bliższe. To byli ludzie, którzy zakładali w kontrze owszem do Polski, ale oni nie chcieli tej Polski niszczyć. Oni chcieli z Niemcami walczyć, tak? Była zupełnie inna sytuacja.
A ja panów teraz poproszę o zawieszenie głosów i Piotrowi Beniuszysowi głos oddam jeszcze przed przerwą. Trochę do tych flag nawiązując, o których mówił Robert. No mieliśmy też te przypadki, gdzie to żółto-niebieskie ukraińskie flagi, niebiesko-żółte były zrywane. Niedawno w zeszłym tygodniu 14-latek zaatakowany na placu zabaw i pobity przez kobietę tylko dlatego, że mówił w języku ukraińskim.
Tak, najgorzej jest, Biblia tego naucza, widzieć drzazgę czy źdźbło w własnym oku. czy wokół
w cudzym oku, a Belki we własnym nie widzieć.
W tym przypadku akurat nie może Belki, tylko takie same drzazgi w podobnych rozmiarach może. Jest bardzo słuszna tutaj uwaga redaktora Sandeckiego. Każdy nacjonalizm jest problemem. Wydaje mi się, że żaden z nas tutaj nie chciał usprawiedliwiać tej narracji, którą budują ukraińskie elity obecnie. Ona jest oczywiście dla nas niewygodna, ale twierdzenie, że jej ostrze jest skierowane przeciwko Polsce w czasie, kiedy Ukraina się broni przeciwko Rosji, a nie przeciwko Rosjanom, z którym UPA też walczyła, no, moim zdaniem to jest bardzo dziwna wypowiedź. Naprawdę nie jesteśmy pępkiem świata.
I nie, no nie jest tak, że cały świat... Dlaczego mniejszości polskie są tak traktowane? Proszę,
jak mówił klasyk, ja panu nie przerywałem.
Piotr Beniusz.
Tak, więc każdy nacjonalizm jest problemem, ale wydaje mi się, że jeśli mówimy o nacjonalizmie ukraińskim, to biorąc pod uwagę, jak zmieniły się nastroje tutaj w Polsce, nie tylko wobec Ukraińców, mówimy tutaj o całych procesach ostatnich kilku lat, o rządzie demokratycznym, nieprawicowym, który nie ma w ogóle żadnej możliwości, żeby poradzić sobie z prawicową narracją i idzie jej tropem w gruncie rzeczy. Tak, Polska staje się coraz bardziej nacjonalistyczna i mamy problem z polskim nacjonalizmem. To jest rosnący problem. To jest problem, w którym partia Brauna osiąga poparcie rzędu 10%, a jej ludzie chodzą na imprezę do ambasady rosyjskiej. To nie powoduje, że oni tracą poparcie, tak? Mówi pan, że nie ma problemu z flagami żółto-niebieskimi. No nieprawda. Braun je zrywa, gdy tylko jakąkolwiek zobaczy. Nie ponosi za to żadnych konsekwencji, żadnej odpowiedzialności. Tak? Istnieje atmosfera przyzwolenia, istnieją napaści. Pan redaktor wspomniał o jednym. Wcześniej było bardzo dotkliwe pobicie na jednym z mostów w Warszawie. Policja uznała, że nie było na tle narodowościowym, chociaż polscy nastolatkowie, którzy jego dokonali, krzyczeli: wracaj na Ukrainę. A z drugiej strony, jeśli, nie wiem, jakiś Ukrainiec wyłowi sumę poza jakby okresem, kiedy wolno łowić w Polsce sumy, to dostaje zakaz wjazdu do strefy Schengen i ministrowie rządu to ogłaszają z wielką dumą. Tak? Więc jest to zdumiewające. No, mamy w Polsce problem z nacjonalizmem i to nawet również ten demokratyczny rząd ten problem posiada.
No nie wyczerpaliśmy jeszcze tematu związanego z relacjami polsko-ukraińskimi w pierwszej części naszej audycji i nawiązując trochę do powodów tej dyskusji, czyli najpierw do nadania jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA, później w konsekwencji dyskusji o odbiorze Orderu Orła Białego i ostatecznie odebraniu tego Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymirowi Załęskiemu i odesłaniu też kurierem tego orderu do Polski. Chcę jeszcze wrócić do słów Karola Nawrockiego, który bardzo długo uzasadniał swoją decyzję, nawiązując do wielu faktów historycznych, ale chciałbym wrócić też do słów Karola Nawrockiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z 2023 roku, bo to też są słowa cytowane w tej dyskusji i dość wymowne. Ja uznaję, że swoich bohaterów mają Ukraińcy prawo wybierać. Jeśli dla nich bohaterem jest Stefan Bandera czy Roman Szuchewicz, Polacy nie będą wybierać patronów ukraińskich ulic. To jest rzecz, do której jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej w Polsce nie roszczę sobie oczywiście żadnych pretensji. To, jakie mają ulice, jakich mają bohaterów w swoich podręcznikach Ukraińcy, pozostaje ich własną sprawą. My możemy się oburzać, możemy się nie zgadzać, nie możemy na to wpływać. Natomiast mamy prawo w kulturze chrześcijańskiej także oczekiwać od swojego sojusznika, któremu pomagamy w tej strasznej wojnie, że będziemy mogli pochować nasze kobiety i nasze dzieci, przekonywał Karol Nawrocki, tutaj odnosząc się oczywiście do wołyńskiej zbrodni i do tych ekshumacji, które się rozpoczęły jakiś czas temu w Ukrainie. To też jest nawiązanie do tego, Piotrze, o czym mówiłeś, o tych placach, ulicach, około 250, tak? Wspominałeś, że twój redakcyjny kolega
co najmniej
policzył. I ja tak właśnie wspominam, w 2023 roku jednak ta dyskusja toczyła się w Polsce i różne strony sporu politycznego głos zabierały, wyrażając oburzenie jednak w tej sprawie. I tutaj może od Roberta Kwiatka teraz zacznę. Jak ty odbierasz te dwie różne postawy Karola Nawrockiego jako prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i jako prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej?
Ja odbieram jako właśnie konsekwentne działanie, ponieważ on nie ingerował, nie odbierał żadnych odznaczeń w momencie, kiedy były te ulice nadawane. Nie było reakcji ze strony prezydenta przecież. Tam doszło do przekroczenia pewnej granicy.
Prezydentem był Andrzej Duda wtedy.
Tak, ale mówię później. Który nadał order. Ale mówię później. Prezydent Karol Nawrocki nie wycofywał żadnych odznaczeń, nie podjął żadnych działań związanych z tymi ulicami. On jak gdyby zachował tą możliwość. On podjął taką decyzję w momencie, kiedy nazwano konkretne jednostki imieniem tego dla Ukraińców bohatera, a dla nas przestępcy. Więc w tym momencie prezydent uznał, że jakieś granice zostały przekroczone i on nie wpływa na politykę Ukrainy. On podjął decyzję jako polski prezydent. To była nasza decyzja. Nie wysłał tam, nie wiem, oddziałów nacjonalistycznych do zrywania flag, tego typu rzeczy. Nie ingeruje w politykę. Oni podjęli taką decyzję, myśmy podjęli taką decyzję. Szanujmy się wzajemnie. Więc wydaje mi się, że to jest adekwatna decyzja do tego, co się stało. Jeżeli będą nazywane pułki z czasem, a mogą być Waffen SS czy inne, a takie odznaki oddziały noszą, no to co, dalej mamy stać też milczeć i udawać, że się nic nie dzieje? Powinien świat wtedy też interweniować. No nie może być tak, że pozwalamy na tego typu działania. Wspieramy jeszcze do tego naszego sojusznika, bo rozumiemy, że on został napadnięty. Jesteśmy za nim, bo nie można powiedzieć, że Polacy są źle nastawieni. Będą coraz gorzej nastawieni, jeżeli będą miały miejsce tego typu działania. Tyle tylko, że gdzie jest przyczyna, co jest jak gdyby pierwsze, a co jest potem. Reakcja prezydenta była reakcją na to, co zrobiła strona ukraińska, a nie odwrotnie. To nie było tak, że prezydent odebrał oznaczenie, a wtedy oni powiedzieli, to my wtedy zrobimy to i to. Wręcz to odwrotnie wygląda.
Maciej Sandecki, to konsekwencja, czy brak konsekwencji, czy jednak po prostu inna rola, inne buty, tak można powiedzieć, wymagają trochę innych decyzji?
To znaczy, ja powiem tak, mi się wydaje, że pan prezydent Karol Nawrocki cały czas trochę czuje się w butach prezesa IPN-u i ta polityka historyczna jest dla niego najważniejsza. Zresztą wyrażał to od momentu, kiedy zaczął kandydować na prezydenta, bo tak teraz mówiąc od Roberta, co było pierwsze, co tam było pierwsze, można by się tak cofać bardzo, bardzo, bardzo daleko w przeszłość. Ja tylko przypomnę, że pan Karol Nawrocki jeszcze jako kandydat na prezydenta powiedział coś, co już wtedy trochę część sceny politycznej zszokowała, mianowicie, że dopóki tam Ukraina nie załatwi tych spraw związanych z przeszłością, to wtedy to on nie wyrazi zgody na jej wejście do Unii Europejskiej. To mówił w trakcie kampanii wyborczej, co było już wtedy takie trochę zgrzytem w stosunku do tego, co robił jego formacja PiS i jego poprzednik Andrzej Duda, który bardzo wspierał i Zełenskiego, i Ukrainę na tej drodze. I inne zresztą polskie rządy wcześniej również. Później pojawiły się inne nawoływania do tego, żeby rozpoczął pełnoskalowe ekshumacje i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, cały komunikat, jaki Karol Nawrocki kierował w stronę Ukrainy, dotyczył tylko tej kwestii. I powtórzę jeszcze raz to samo, że to jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, to tak, to powinien to robić, tak? Bardzo dobrze, że to robił. Bo taka była rola, jest rola prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Zresztą ja mam poczucie, że jako prezydent powinien jednak nie tylko kierować się tymi swoimi emocjami, ale patrzeć na pewne sprawy szerzej. Na to, jaki to ma kontekst międzynarodowy. Jak jego decyzja zostanie odebrana w Rosji, po pierwsze, a już wiemy, jak została odebrana.
Dmitrij Miedwiediew
od razu zareagował. Przemówienie Nawrockiego jest wałkowane w telewizjach rosyjskich na okrągło. Jakie ta jego decyzja wywoła perturbacje w Unii Europejskiej, wśród naszych sojuszników, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Francji i tak dalej. Jakie to w końcu przyniesie konsekwencje dla zwykłych ludzi? Jeszcze raz powtórzę, 1,5 miliona Ukraińców, którzy mieszkają tu i pracują i wkładają do polskiego budżetu miliardy złotych w podatkach i bez których nasza gospodarka brunęła w tej chwili, bo to mówią to wszyscy przedsiębiorcy. Są branże, w których właściwie pracownicy z Ukrainy stanowią trzon pracowników. I gdybyśmy teraz, jeżeli będziemy dalej eskalować ten konflikt, to naprawdę nie wiem, czym to się skończy. Naprawdę to nikomu nie służy.
Piotr Beniuszys, po części nawiązując do tego, o czym Maciej mówił w pierwszej części wypowiedzi swojej dzisiaj, Jarosław Selin mówił tutaj na antenie Radia Gdańsk, że paradoksalnie to jest taki ukłon czy dobry gest w kierunku Ukrainy, ponieważ czy dyskutując o wejściu do Unii Europejskiej, czy do zaciśnięciu współpracy z NATO ewentualnie w przyszłości, i tak Ukraina będzie musiała uporać się z tymi swoimi historycznymi kwestiami i z nazwaniem zła po imieniu.
imieniu zła związanego z UPA.
I teraz tu mnie przychodzi rozumieć wypowiedzi przedstawicieli polskiej prawicy. Nie wiem, co chodziło panu posłowi Sellinowi. W każdym razie, no nie jest prawdą, że Karol Nawrocki dopiero pod wpływem tej nieszczęsnej decyzji Zełenskiego o nadaniu batalionowi tej nazwy nawiązującej do UPA zaczął podejmować antyukraińskie działania. No, będąc prezesem IPN-u tego nie robił. Jego wypowiedź z tamtych czasów jest zacna, można powiedzieć. Wtedy się nie spodziewał, że będzie kandydatem na prezydenta, a potem prezydentem, a potem najprawdopodobniej chyba najlepsze karty stanie się liderem polskiej prawicy. Nim sobie nie spodziewał się, że będzie politykiem, który będzie walczyć o głosy wyborców, więc wtedy mówił bardziej racjonalnie. To nie jest akurat zarzut wobec niego. Każdy, kto nie walczy o głosy wyborców, tak jak nasza trójka tutaj mówi, bardziej racjonalnie, czyli mówimy to, co myślimy, nie musimy niczego udawać, żadnych fikołków robić, bo słuchają nas wyborcy. Ale Nawrocki stał się prezydentem. Już w czasie kampanii wyborczej zobaczył, jak poszły do góry liczby Mentzena i Brauna i zrozumiał, tak jak chyba wszyscy, zresztą Trzaskowski też to zrozumiał, zobaczyliśmy, że rośnie resentyment antyukraiński w Polsce i że to jest dobry wehikuł, aby budować sobie poparcie polityczne.
Kalkulacja?
Oczywiście, że tak. No i więc tego było dużo więcej. To nie dotyczy tylko kwestii historycznych wcale, nie? Bo przecież jego sprzeciw przeciwko przedłużeniu tych specjalnych ustaw, które tutaj regulują obecność ukraińskich uchodźców w Polsce, tak? Jego te negatywne wypowiedzi dotyczące tego, że oni nam nie dziękuję nam Zełenski, nie okazują wdzięczności, że on nie pojedzie do Ukrainy jako pierwszy, że Zełenski musi tutaj przyjechać, no niemalże złożyć jakiś rodzaj hołdu. No to wszystko były, wszystko to powodowało napięcia, wszystko, wszędzie na każdym kroku było widać, że Karol Nawrocki z niechęcią odnosi się do Ukrainy i do narodu ukraińskiego. Ja wcale nie sądzę, że on naprawdę osobiście taką niechęć żywi. Ja myślę, że on wierzył większą niechęć wobec Rosji, ponieważ nadal patrzę na to, co mówił zanim został politykiem. Wydaje mi się, że tam są jego szczere poglądy. Natomiast on dziś uprawia politykę i to jest tego skutek.
I na tym ten temat zakończymy, bo chciałbym jeszcze poruszyć inną kwestię, zupełnie lokalną, związaną bezpośrednio z Gdańskiem i z tym, co działo się w zeszłym tygodniu na tak zwanej absolutoryjnej sesji Rady Miasta. Dyskusja o raporcie o stanie miasta i zarazem dyskusja o dyskusji. Tak można powiedzieć, kto w tej debacie o raporcie o stanie miasta powinien uczestniczyć. 15 osób, takich zwykłych mieszkańców, można powiedzieć, nie pełniących funkcji radnych, czy nie będących przedstawicielami szeroko rozumianego samorządu, zgodnie z prawem lokalnym, znaczy zgodnie z prawem, z ustawą o samorządzie, może w takiej dyskusji udział wziąć. Chętnych było więcej i dość duża awantura zrobiła się w tej sprawie. Posłowie, radni opozycyjni przede wszystkim podkreślali, że rok temu w tej dyskusji było więcej osób dopuszczonych, że przewodnicząca Rady Miasta zezwoliła na większy udział, było to ponad 20 osób i teraz dlaczego zablokowano im tę możliwość? Kto na tym wizerunkowo zyskał, kto na tym wizerunkowo stracił w naszym samorządzie? Maciej Sandecki, bardzo proszę.
Uśmiechnąłem się, kiedy powiedziałeś posłowie, to taka freudowska pomyłka, że to byli radni, a nie posłowie, ale...
No, kto wie, czy niektórzy nie będą kandydować do Sejmu w kolejnych wyborach.
Wydaje mi się clue całej tej sprawy, a mianowicie to, że Rady Miasta, nie tylko zresztą w Gdańsku, ale w wielu polskich dużych samorządach są bardzo upartyjnione, ponieważ ordynacja wyborcza do samorządów jest troszeczkę odzwierciedleniem ordynacji wyborczej do Sejmu, w związku z czym w wielu jednostkach samorządu, takich jak Gdańsk, Rada Miasta jest podzielona między PiS i Platformę. I państwo radni, którzy mają się zajmować sprawami mieszkańców, miasta, często na tych sesjach Rady Miasta toczą wielogodzinne boje polityczne o rzeczy zupełnie, na które nie mają wpływu, spierają się o spółki Skarbu Państwa, no przenoszą po prostu politykę centralną na poziom lokalny, zapominając gdzie czym się tak naprawdę samorząd lokalny ma zajmować. Niestety tak jest, ale to jest głębszy strukturalny problem moim zdaniem wynikający z takiej, a nie innej ordynacji wyborczej do samorządu, którą uważam należy bezwzględnie zmienić. Bo wtedy właśnie być może, jeśli by się uwolniło tą ordynację, pozwoliło, na przykład zniesiono by progi wyborcze kompletnie, to do tej Rady Miasta weszliby mieszkańcy, przedstawiciele mieszkańców, a nie partii politycznych, ruchów miejskich, jakichś takich lokalnych rzeczywiście stowarzyszeń, tacy ludzie, którzy tworzą dzisiaj na przykład Rady Dzielnic i którzy chcą aktywnie działać w mieście, ale często nie daje im się do tego możliwości, bo nie chcą być uwikłani w jakieś partyjne spory, nie chcą przybierać jakiejś legitymacji partyjnej tej czy innej partii, chcą działać dla mieszkańców i nie daje im się troszeczkę aktywności. I stąd się bierze trochę ten problem, o którym mówimy, bo rzeczywiście dwa zdania jeszcze. Rady Dzielnic od lat w Gdańsku toczą pewne boje o to, żeby mieć większy wpływ, a Rada Miejska, radni miejscy nie są tym zainteresowani, bo wolą toczyć te polityczne spory. Taki jest mój ogląd.
Robert Kwiatek, z tym samym dylematem. Kto zyskuje, kto na tym traci?
Czy traci na pewno na tym demokracja, bo jeżeli władza jakakolwiek, czy ta samorządowa, czy wyższa, zaczyna się obudowywać murem w stosunku do mieszkańców, do głosu mieszkańców różnych stowarzyszeń, rad dzielnicowych czy innych, to źle świadczy o tej radzie, o demokracji. Po to zostało to stworzone, żeby ludzie mieli jak największą możliwość głosu. Jeżeli taki jest moment w demokracji, że można wypowiedzieć się, należałoby udostępnić. Pewnie problem techniczny jest, bo jeżeli jest 30 chętnych, a tyle bodajże było, to być może nie zdąży się to podczas jednego spotkania, być może trzeba przesunąć na dwa, a być może trzeba wprowadzić jakieś faktycznie ograniczenia, ale na zasadach takich, że wszyscy wiedzą, a nie, że nagle przewodnicząca rady sobie wybiera jakąś liczbę i w tym momencie łamie pewne zasady demokracji, więc wydaje mi się, że tu przegrywa...
No nie, no ta liczba z ustawy wynika, to chyba nie był
wybór. No nie, chyba nie ma nic w ustawie, że jest 15 osób. Jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić.
Jest chyba, że Rada Miasta podejmie decyzję inną.
Okej, tak? Więc ale... jeżeli jest, to się powołano zgodnie z prawem, natomiast nie wiem, skąd się bierze te 15 osób. Ja bym w demokracji dopuszczał do możliwości wypowiadania się, tak jak ja w tej chwili mam możliwość tutaj wypowiedzenia się, tak mieszkańcy, jeżeli mają taką ochotę, a to jest raz taka możliwość, no tam na sesjach czasami można się wypowiedzieć. Pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy jest problem dotarcia do społeczeństwa, do mediów, do tych radnych, no to ja bym jednak, ja uważam, że przegrała demokracja i przegrali ludzie, którzy ograniczyli to, bo takie jest moje zdanie.
Piotr Beniuszys, do niego będzie ostatnie słowo w naszej audycji należało. Ten sam dylemat. Czy w ogóle ktoś na tym zyskuje?
No myślę, że zyskują ci najbardziej ambitni radni dzielnic, którzy zorganizowali ten protest pod Radą Miasta. Na ten temat dużo było na Facebooku widać. Niektóre nazwiska już powoli, myślę, w świadomości gdańszczan powoli stają się rozpoznawalni. To na pewno jest budowanie pozycji pod przyszłe wybory samorządowe, więc myślę, że oni zyskali. Natomiast przegrała dla mnie przede wszystkim, to mnie zawsze najbardziej boli, wolność słowa. To jest taka drobiazgowość, zupełnie niepotrzebna. Teraz o tym dyskutujemy, to uderza niewątpliwy wizerunek władz miasta. Być może ja rozumiem tego rodzaju obawę, że wówczas takie posiedzenia będą trwały, nie wiem, dzień cały, potem noc i może do kolejnego poranka, jeśli by się zgłosiło następnym razem na przykład nie 30, a 200 mówców, że to był to jakiś swoisty filibuster, tak, w amerykańskim stylu. No, tego służy jednak dżentelmeńska umowa, że skoro jest was tylu i tylu, no to każdy będzie mówić na przykład minutę, albo dwie minuty, albo trzy minuty i wówczas wydaje mi się, że udałoby się to przeprowadzić. Naprawdę by nie zaszkodziło, żeby wysłuchać wszystkich, zwłaszcza, że jesteśmy w połowie kadencji i ja wiem, że to jest dla miasta, które realizuje różne inwestycje, rozkopuje drogi i tak dalej. Ten jakiś środek kadencji to jest trudny moment. To jest ten moment, kiedy to ewentualne niezadowolenie czy niecierpliwość i złość mieszkańców może być największa, ale właśnie tym bardziej może należało dać możliwość wypowiedzenia się wszystkim zainteresowanym.
Tak sobie myślę, że może gdyby taka możliwość była, to w ogóle byśmy o tym prawdopodobnie nie rozmawiali i nikt by się nie skupił na tej dyskusji.
A może ta dyskusja na Radzie trwałaby do dzisiaj?
To wtedy
nie,
byśmy
bo rzeczywiście
zauważyli.
Chętnych, patrzmy racjonalnie, nie było tak dużo chętnych. Tam była propozycja skrócenia czasu, tak jak tu przedmówca powiedział, więc było to do ogarnięcia. Faktycznie, no tak, wolność słowa trochę przegrała. Ja uważam, że demokracja, ale to jest blisko znaczne i tu się chyba zgadzamy.
To
trochę.
Teraz propozycję skrócenia czasu przyjmujemy przez cichą aklamację, bo czas tam upłynął na tę audycję. Robert Kwiatek, dziękuję. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Maciej Sandecki, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego.
Dziękuję bardzo.
Piotr Beniuszys, publicysta magazynu Liberte. Dziękuję. To byli goście Strefy Komentarzy, którą poprowadził Kuba Kaługa, a zrealizował Artur Seruga. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.